Drodzy, w Księdze Jozuego 24 czytamy: Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu chcecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Panie Boże, dziękujemy Ci, że jesteśmy ludem Twojego przymierza, że jesteśmy ludem, z którym związałeś się przysięgą małżeńską. Dziękujemy, że dzisiaj możemy, zostaliśmy przez Ciebie zebrani tutaj, aby otrzymać przebaczenie, aby otrzymać oczyszczającą kąpiel przez Słowo, co też teraz będzie się działo. Dziękujemy też, Panie, że prowadzisz nas do odpocznienia, do Twojego stołu, abyśmy zostali posileni na kolejne dni. Dziękujemy, że mamy przykład Jozuego i to wielkie wyzwanie, wezwanie odnowienia przymierza, abyśmy w tym trwali. Prosimy Cię, daj nam mądre serca, abyśmy żyli mądrze każdego dnia w imieniu Jezusa. Amen. Drodzy, to jest ostatnia część Księgi Jozuego, ostatnie trzy rozdziały w tej księdze. Są często określane przez teologów mianem duchowego testamentu Jozuego. Jozue niedługo umrze, wie już o tym, i teraz przekazuje ludowi Bożemu. To się dzieje co jakiś czas, w zasadzie w pięcioksięgu, że co jakiś czas, czy to Mojżesz, czy później Jozue, właśnie przekazuje ludowi wskazówki ku temu, jak żyć. Ten ostatni rozdział, z którego fragment dzisiaj usłyszeliście podczas czytania, opisuje ceremonię odnowienia przymierza synajskiego. Tak naprawdę nasze nabożeństwo to też jest nic innego jak odnowienie przymierza. Zresztą, jak wiecie, jeśli goście z JRC do nas przyjeżdżają, tak ostatnio był Virgil, ale też inni, To zazwyczaj, w ogóle jakbyście rozmawiali z pastorami CRC, to byście zapytali, jakie jest u was nabożeństwo, to by zazwyczaj pierwsze zdanie, jakie by padło, to, że to jest odnowienie, że to jest nabożeństwo odnowienia przymierza. I właśnie Jozue tutaj odnawia przymierze i też chciałbym się odnieść też do tego, co już wcześniej padło dwa tygodnie temu z ust właśnie Virgila. Jak pamiętacie, czym jest przymierze? Przymierze jest więzią małżeńską. W przymierzu chodzi o dwie rzeczy tak naprawdę. Chodzi o miłość i o lojalność, tak? Pamiętacie, 10 przykazań można, szczególnie te pierwsze cztery, można rozumieć właśnie w taki sposób, tak? Nie będziesz miał innych kochanków obok mnie, nie będziesz miał innych zalotników, tak? Nie będziesz do siebie takich dopuszczała, mówi Bóg. Nie będziesz kochała obrazu, fałszywego obrazu mnie, tak? Czyli nie czyń sobie w swoim sercu żadnych fałszywych obrazów tego, kim ja jestem, tak? Ja jestem objawiony w moim słowie, w moim objawieniu. Powinnaś się tego trzymać, mówi Bóg do swojej ulubienicy, tak? Potem, co nakazuje? Nakazuje, że nosimy na sobie jego imię, tak? Weszliśmy w tą rodzinę, przyjęliśmy nazwisko Boga, tak? Więc postępujmy, żyjmy zgodnie z tym, tak? I też czcimy Go w należyty sposób, jeśli chodzi o Jego dzień sabatu, tak? Także słuchajcie, w tym wszystkim chodzi o miłość, chodzi o lojalność względem prawdziwego Boga, który nam się objawia w swoim słowie. I Bóg pyta tak naprawdę, bo Księga Jozuego zresztą jest wypadkową tego wszystkiego, co się wcześniej działo. Księga Jozuego, niektórzy też teologowie już stwierdzili niejednokrotnie, że Księga Jozuego powinna być tak naprawdę zakończeniem pięcioksięgu. To był taki teolog, który się nazywał Gerhard von Rad, powiedział, że powinniśmy mówić tak naprawdę nie o pięcioksięgu, ale o sześcioksięgu, gdzie właśnie Księga Jozuego jest zakończeniem tego, co się dzieje. Ale tak naprawdę ona się osadza bardzo mocno na tym, co Mojżesz mówił w czterech kazaniach w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w Piątej Księdze Mojżeszowej. Czy kochasz mnie z całego serca, z całej duszy swojej i z całej siły swojej? O to chodzi w przymierzu, słuchajcie. Piąta księga Mojżeszowa, pamiętacie wyznanie wiary Izraela, czy to wezwanie do tego, by Izrael wierzył. Szema Izrael, Jahwe Elohenu, Jahwe Echad. Tak? Pan jest Bogiem naszym, Pan jest jeden. I co będziesz wtedy miłował? Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. To jest początek tak naprawdę drogi w małżeństwie z Bogiem. Także pamiętaj, Bóg mówi, że obok mnie nie ma żadnego innego, nie możesz mieć żadnego innego. A jednak Jozue jako dobry lider, słuchajcie, dobry lider, i to wynika też później z Ksiąg Mądrościowych, dobry lider w ostatniej części Księgi Przypowieści, którą studiowaliśmy tutaj ze studentami, z młodzieżą i ze starszą młodzieżą na grupach sobotnich u Kasi. Dobry lider wie, zna serce swego ludu i wie, że z lojalnością tego ludu jest tak naprawdę krucho. Dlatego mamy tutaj na przykład werset 19, tak? W Księdze Jozuego 24. Jozue mówi, nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Do tego się jeszcze odniosę, słuchajcie, ale to są mocne słowa. Jozue przez napomnienie wzywa ich, aby pamiętali, że kiepsko jest u nich z lojalnością, tak? Że ta lojalność już wielokrotnie, jeszcze jak czytamy czwartą Mojżeszową, ta lojalność wobec Boga została wielokrotnie nadwyrężona, mówiąc delikatnie. Także więc nieco przewrotnie Jozue, pewnie obrażając ich, wzywa ich do polegania nie na sobie, tak? Nie na tym, że oni mogą być tacy wierni, lecz tak naprawdę powinni w tym wszystkim zdać się na Boga, powinni zdać się na moc Bożą. Tak? Zresztą w drugiej Mojżeszowej, w 34 rozdziale, Bóg wyraźnie mówi, że jedyna wierność w przymierzu, jedyna łaska opiera się na Nim, na Bogu. Także to Jahwe może ich uzdolnić do przestrzegania przymierza. Nie od nich to zależy, ale Jahwe może im dać siłę. Oni sami z siebie są niewierni, są odstępczy. Ale o co chodzi? No chodzi o jedno, słuchajcie, żeby ich serca były obrzezane. Co to znaczy obrzezane serca? Co to znaczy? To inaczej znaczy miękkie serca. Co to znaczy miękkie serca? Co to są kamienne serca w Biblii? Kiedyś już o tym było, nie pamiętacie pewnie. Kamienne serca to są serca, słuchajcie, które kochają fałszywych bogów. To są serca, które kochają bogów z kamienia i są twarde jak te kamienie, albo kochają bogów z drewna i są twarde jak te drewna. Jeśli kochasz żywego, prawdziwego Boga, nie jego jakiś wyobrażony obraz, który se tworzysz w sercu czy w myślach, ale jeśli kochasz prawdziwego Boga ze wszystkich sił, to twoje serce jest miękkie, twoje serce jest obrzezane, twoje serce opiera się na Nim, tak? Nie na ciele, tak, obrzeska oznacza, że nie na ciele, nie w ciele pokładamy naszą ufność, ale pokładamy naszą ufność w Bogu. Także na tym to polega. Czy kochasz mnie z całego serca, z całej duszy, z całej siły swojej? Ta ostatnia część Księgi Jozuego, czyli te trzy ostatnie rozdziały, ten testament duchowy Jozuego, jest też konkluzją do drugiej dużej części Księgi Jozuego, która dotyczy podziału ziemi między plemiona. Ciekawe, że rozdział 13 i rozdział 23 zaczynają się bardzo podobnie. Jest tu napisane, że Jozue zestarzał się i był w podeszłym wieku, tak? W 13 rozdziale, w 23 rozdziale czytamy, Jozue postarzał się i posunął w latach. Niedługo umrze, skończy się czas przebywania z wielkim liderem. I teraz pytanie, co zrobią? Słuchajcie, co zrobią ludzie? Co się dzieje w Biblii, kiedy odchodzi wielki lider? Przychodzi następny, a jeśli ma nie być tego następnego już wielkiego lidera? No po Jozue wydaje się, że nagle nie następuje jeden wielki lider. Kończy się pewna era, kończy się pewien okres w dziejach. No niestety, czytamy Księgę Sędziów za chwilę, że kiedy umarł Jozue, wszyscy zaczęli żyć, jak im się podobało. W czym jest problem, słuchajcie? To tak samo No słuchajcie, odszedł Jezus, największy lider Kościoła. I co się dzieje? Widzicie, tak to jest niestety. Czasami jesteśmy tylko ludźmi i czasami wydaje się, tak patrząc na historię kilku kościołów, które znam, na przykład z Wielkiej Brytanii, jak jakiś wielki preacher, wielki kaznodzieja odchodzi na emeryturę, umiera, nie wiem. Często się tak dzieje, że te owce już nie są w stanie jakoś się zakomodować do tego kościoła. Wydaje mi się, że często jest tak, że bardziej tą swoją ufność pokładały w człowieku niż w Bogu. A o to właśnie chodzi. Jozue do tego wzywa, żeby złożyli swoją ufność w Bogu. Tak naprawdę Nowy Testament, kiedy Jezus odchodzi, Jezus mówi, przyjdzie Duch Święty, na Nim polegajcie, na Jego mocy. Musicie polegać na Nim i to On was będzie prowadził, On wam przypomni wszystkie słowa. Także to jest to przypomnienie, tak? Lider odchodzi, w ziemi natomiast pozostają drzewa. Pozostają drzewa, trochę tak jak te drzewa poznania dobra i zła, z których owoców nie powinniśmy spożywać, z których owoców nie powinni byli spożywać Izraelici. Zobaczcie, co tu jest napisane. Starajcie się tylko nadal usilnie o to, aby przestrzegać wszystkiego i czynić, co jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego i nie odstępować od niego ani w prawo, ani w lewo. Abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały u was, a imion ich bogów nie wspominali, ani na nich nie przysięgali, nie służyli im i nie oddawali im pokłonów. Tylko do Pana Boga waszego lgnijcie tak, jak czyniliście do dnia dzisiejszego. Jozue mówi, słuchajcie, ja odchodzę, wy zostaniecie w tej ziemi. Będziecie musieli się opierać wiarą na Bożym Słowie, ale zobaczcie, są drzewa, są pokusy. Będziecie mieli dookoła narody. Bóg mówi w innym miejscu, że On nie wytępia wszystkich narodów, aby Izraelici nauczyli się na przykład sztuki walki i tak dalej, ale też wierności. Więc są te drzewa, które są wyzwaniem, przez które Bóg testuje ich, tak? Czy będą wierni. Także jeśli nie okażą się wierni, jeśli nie zaufają Bożemu Słowu do końca, to świat ich pokona. I o tym czytamy pod koniec 23 rozdziału 12-13. Bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was i będziecie zawierać z nimi małżeństwa i pomieszacie się wy z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan Bóg wasz tych narodów już nie wypędzi przed wami i one staną się dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg wasz. Słuchajcie, Bóg mówi coś takiego, że jeśli nie będziecie mi wierni jako Kościół, to zobaczycie, to świat was zwycięży, tak? Ja wiem, w Nowym Testamencie jest obietnica odwrotna, tak? Że bramy piekielne nie przemogą Kościoła i tak dalej, nie? Ale chodzi o wierny Kościół, tak? Słuchajcie, wielokrotnie widzimy w Biblii, jak to właśnie niewierność Kościoła sprawia, że bezbożni się panoszą, że bezbożni ustanawiają swoje prawa, które są nam ciężarem, bezbożni ustanawiają wielkie, ciężkie podatki, bezbożni godzą na życie, wspierają aborcję i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, poniekąd sami sobie jesteśmy winni, tak? To znaczy sami sobie, my chrześcijanie. Jeśli Kościół jest niewierny, jeśli Kościół nie trzyma się Boga, jeśli przyjmuje tak naprawdę wartości i metody świata do swojego życia, no to czemu się dziwimy, że świat jest taki, jaki jest i wzrasta i nagle się czujemy, że rzeczywiście on jest cierniem na nasze boki, nas smaga i jest nam niewygodnie tutaj żyć. I chcemy uciec, chcemy, żeby Jezus już wrócił, zakończył historię, tak? Ale właśnie dlatego, że często jest tak, że kiedy nasze życie, kiedy nasze wartości mieszamy z wartościami pogan, tracimy nasze dziedzictwo. Także jeśli pozwolimy, by świat określał nasze wartości, by świat mówił nam, jak mamy żyć, jak mamy postępować w różnych sytuacjach, co więcej, jeśli świat nam mówi, według jakich zasad powinniśmy wychowywać nasze dzieci, to za jakiś czas może się okazać, że straciliśmy my albo nasze dzieci, nasze przyszłe pokolenia, Królestwo Boże, bo nie jesteśmy już dłużej lojalni względem Boga i Chrystusa. Jeżeli naruszycie przymierze z Panem Bogiem waszym, jakie zawarł z wami, i pójdziecie służyć innym bogom i będziecie im oddawali pokłony, rozpali się wtedy gniew Pana na was i wygniecie rychło z tej dobrej ziemi, jaką wam dał. Także to jest ta przestroga, tak? Z jednej strony obietnica jest pewna, bo Jozue mówi, słuchajcie, wszystko, co Pan obiecał, wypełni się. Oto ja daję, oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie wtedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. To jest z jednej strony bardzo, bardzo pozytywna obietnica, że Bóg realizuje swoje plany, że Bóg poszerza swoje królestwo, ale z drugiej strony On chce jednego, żebyśmy byli Mu lojalni, żebyśmy byli względem Niego lojalni i Go kochali. Chodzi o nasze oddanie, nasze zabieganie o to, by żyć w każdej sferze zgodnie z Jego słowem. Jeśli nie, no to królestwo stracimy. Może przyszłe pokolenia stracą królestwo. To tak jak przyszła kontrreformacja i reformacja się zatraciła w Polsce. Dlaczego? No właśnie kolejne pokolenia były edukowane nie przez reformatorów, ale przez jezuitów, tak, którzy sprowadzili z powrotem. Niektórzy się cieszą, że z powrotem na łono Kościoła. My się nie cieszymy, bo reformacja upadła tak naprawdę. Dlaczego? Bo właśnie Kościół nie kształcił swoich dzieci po to, żeby trwały mocno ugruntowane na Bożym Słowie. Także słyszeliśmy też o tym kilkakrotnie z ust Vergila, że kluczem do bycia wiernym w przymierzu jest dobra pamięć. Dobra pamięć. To jest jeden z głównych czasowników dotyczących w ogóle nauki o przymierzu w Starym Testamencie. Pamięć. Dobra pamięć. Pamiętaj. Pamiętaj to, pamiętaj tamto. I teraz 24 rozdział, tak naprawdę Jozue tutaj opisuje w skrócie, tak? Bo ja myślę, że on to kazanie powiedział o wiele dłuższe, ale to, co tu zostało zapisane, to jakby tylko te główne punkty z historii Izraela. Słuchajcie, tutaj duża część tego 24 rozdziału to jest opowiadanie historii, ponad 600-letniej historii, jak Bóg łaskawie powołał, zaadoptował Abrahama spośród pogan i prowadził jego potomków przez wieki. Posłuchajcie. Jozue zgromadził wszystkie plemiona izraelskie w Sychem i zwołał starszych Izraela, jego naczelników, sędziów i przełożonych, i ci stanęli przed Bogiem. I rzekł Jozue do całego ludu, tak mówi Pan, Bóg Izraela, dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo, dałem mu bowiem Izaaka. Także zobaczcie, to było łaskawe powołanie. Abraham był poganinem w Mezopotamii. Abraham w Ur Chaldejskim był, tak jak jego ojciec Terach, poganinem. W powołaniu Abrahama nie było żadnej jego zasługi. Sam był jednym z pogan, który doświadczył łaski. Oczywiście później niektórzy rabini zmienili tą historię, stwierdzili, że tak, Terach był poganinem, ale Abraham, Bóg wybrał Abrahama dlatego, że stwierdził, że nie będzie oddawał pokłonu, nie będzie się modlił do jakiegoś tam ognia, tak? Jakiegoś boga, który tam zsyła ogień, nie? Ale nie, nic Pismo Święte nam o tym nie mówi. On tutaj zresztą wyraźnie jest napisane, że za rzeką ojcowie służyli obcym bogom. Także Bóg łaskawie powołał Abrahama i z poganina uczynił go tym, który doświadczył Bożej łaski, Bożej miłości. Całe życie Abrahama zostało zmienione, udał się za Bogiem. I co więcej, to życie zostało pobłogosławione w pewien taki, można powiedzieć, niełatwy sposób. Można było powiedzieć, że to było błogosławieństwo przez łzy. Tak? Według ciała nie mogli mieć dzieci. Jego żona nie mogła mieć dzieci. A jednak tutaj jest napisane, że Bóg wielce rozmnożył Abrahama. I to nawet nie za jego życia, dopiero później się okazało, że to jest liczny lud, tłumny lud, dlatego, że Abraham mu we wszystkim zaufał. Dlatego, że uwierzył Bożemu Słowu, że przyjął je za pewnik, że oparł się na tym Słowie. Następnie, słuchajcie, Bóg przypomina, czy Jozue przypomina, tutaj wypowiadając Słowo Boże zgodnie z jego objawieniem, że Bóg, odkąd powołał Abrahama i jego, i później jego potomków, Bóg panował nad każdą rzeczą, która im się przydarzyła. Ezawowi dałem w posiadanie góry Seir, Jakub zaś i jego synowie wędrowali do Egiptu. Potem wysłałem Mojżesza i Arona i uderzyłem Egipt plagami przez to, co uczyniłem wśród nich. Następnie zaś wyprowadziłem was. Wyprowadziłem waszych ojców z Egiptu i przyszliście nad morze. Egipcjanie ścigali waszych ojców na wozach wojennych i rumakach do Morza Czerwonego. Wtedy wołali do Pana, a On położył ciemność pomiędzy wami i Egipcjanami i sprowadził na nich morze, które ich przykrywało i widziały wasze oczy, co uczyniłem w Egipcie. Potem przebywaliście na pustyni przez długi czas. Następnie wprowadziłem was do ziemi Amorejczyków, mieszkających z tamtej strony Jordanu. Zobaczcie, to wszystko, co się działo w ich życiu, to był Bóg. On panował, tak? Pamiętacie? Tą główną zasadą naszej wiary jest, że Chrystus panuje nad wszystkim, że Bóg panuje nad wszystkim. Także wszystkie przeciwności, wszyscy wrogowie, Egipcjanie, Amorejczycy, Og, król Baszanu i tak dalej. Te wszystkie wrogie rzeczy, one tam były, ale Bóg nad każdą z tych rzeczy panował. Jeśli oni się na Boga zdawali, Bóg dawał im zwycięstwo. Co więcej, wyzwolił ich z Egiptu, prowadził ich bezpiecznie pośród wrogości ludów, które napotykali do ziemi obiecanej. Paweł, apostoł Paweł, w pierwszym liście do Koryntian 10:6 pisze, że tamta wędrówka jest obrazem, jest typem naszej wędrówki ku odpocznieniu. Powinniśmy wziąć sobie to do serca, że słuchajcie, Bóg szedł z nimi, Bóg ich chronił. I tak samo Bóg obiecuje, że ta nasza pielgrzymka tutaj na tej ziemi przez pustynię, która nie jest łatwą pielgrzymką, tak? Bo to jest jednak pielgrzymka przez pustynię obrazowo i od czasu do czasu zdarza się, że jacyś wrogowie wychodzą naprzeciw nas, tak? To nie są proste rzeczy, ale jednak Bóg wspomaga, Bóg chroni, Bóg daje przewagę nad wrogami. Co więcej, jest tu napisane, że Bóg też sprawił, że nie chciał słuchać Bilaama, tak? Pamiętacie, to jest ten, który wezwał jakiegoś jasnowidza, żeby przeklinał Boży lud. No nawet przekleństwa Bóg nie słucha w takich sprawach. Nie? Jest wręcz napisane w którejś z ksiąg chyba mądrościowych, że przekleństwo wypowiedziane niesprawiedliwie nie spełnia się. No, nie spełnia się nad wierzącymi. Bóg ich chroni, tak? Także możemy być pewni, słuchajcie, że tak jak tamtych na pustyni, tak i nas Bóg będzie chronił. Obyśmy tylko pozostali lojalni, tak? Co więcej, obróćcie kartkę dalej. Ja już będę tak szybko przeskakiwał przez niektóre wersety. Wysłałem przed wami szerszenie i te wypędziły ich przed wami, dwóch królów amorejskich, a nie twój miecz, ani twój łuk. Słuchajcie, to jest obietnica, to jest spełnienie obietnicy z 5 Mojżeszowej 7:20. 5 Mojżeszowa 7:20 mówi, że Bóg pośle przed Bożym ludem szerszenie 7:20. Ześle też Pan Bóg twój na nich szerszenie, aż wyginą ci, którzy pozostali, ci, którzy przed tobą się ukryli. Także znowu, to Bóg sam przygotowuje miejsce, tak, dla swego ludu. Bóg sam walczy za swój lud. Taka jest konkluzja też pierwszej części psalmu 44. Psalm 44 mówi o tym, jak Bóg właśnie ujmował się za swoim ludem. Boże, na własne uszy słyszeliśmy, ojcowie nasi opowiadali nam o dziele, którego dokonałeś za dni ich w czasach dawnych. Tyś swoją ręką wypędził narody, a ich osadziłeś. Wytępiłeś lud, a ich rozkrzewiłeś, bo nie mieczem swoim zdobyli ziemię, ani ramię ich pomogło im, lecz prawica twoja i ramię twoje oraz światło oblicza twego, gdyż ich sobie upodobałeś. Tyś sam królem moim, Boże, dajże Jakubowi wybawienie i tak dalej. To aż do 9 wersetu, ta pierwsza część psalmu 44 mówi właśnie o tym, jak Bóg łaskawie prowadzi i błogosławi swój lud. Dalej, zobaczcie, 13 werset. Dałem wam ziemię, nad którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście. Jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście. Pamiętacie, to jest też jedna z nauk ważnych w Starym Testamencie, że Bóg daje swoim wiernym rzeczy, których nie wypracowywali. Jeśli Boży lud jest niewierny, wtedy świat go otacza i Boży lud staje się jak świat i ostatecznie zostaje rozproszony, ale jeśli Boży lud jest wierny, Pan zabiera bezbożnym i daje swoim wiernym. To jest też Boża obietnica. Trzy fragmenty w Starym Testamencie. Piąta Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 10 do 11 wersetu. A gdy Pan Twój Bóg wprowadzi Cię do ziemi, którą Twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi poprzysiągł dać Tobie wraz z wszelkimi pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś, i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł do syta, strzeż się, abyś nie zapomniał, pamiętacie, pamięć o Panu, miłość do Boga, pamięć o Panu, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To jest piąta Mojżeszowa. Teraz Księga Przypowieści 13:22. 13:22. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom. To jest pierwsza część tego, tej zasady, tego równania. Lecz majątek grzesznika zachowany jest dla sprawiedliwego. To jest ta sama zasada. Bóg zabiera bezbożnym, oddaje sprawiedliwym. Jeszcze kaznodziei. Księga Kaznodziei 2:26. Gdyż Bóg daje człowiekowi, który jest, mu jest miły, mądrość, wiedzę i radość. Lecz grzesznikowi każe w trudzie zbierać i gromadzić, aby to potem oddał temu, który mu jest miły. Tak? Znowu ta sama zasada. Bóg zabiera grzesznikowi, aby dać temu, kto jest miły. To jest ta zasada. Tak? Często jest tak, że Kościół korzysta z wielu różnych udogodnień, dobrodziejstw tych, którzy wcześniej pracowali, ale nie słuchali Boga, tak? Wybudowali domy. Pamiętacie zieloną niwę? Tak? Kto wybudował zieloną niwę? Grzesznicy. Mafia. Bóg im zabrał i oddał Kościołowi, tak? To jest ta zasada. Powiedzmy, to jest taka dalekosiężna ilustracja, ale jednak o to chodzi, tak? O to chodzi. Dobra, wróćmy do Jozuego. Wróćmy do Jozuego. Księga Jozuego 24, werset 14. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. Także to jest kolejne wezwanie do lojalności. Jeżeli Izrael popadał w przeszłości w kłopoty, to ze względu na swoje bałwochwalstwo. Ja pamiętam, że zazwyczaj, kiedy uczę na pierwszym roku Starego Testamentu we WST, zadaję studentom pytanie, czy wiedzą, dlaczego faraon, nagle nastał zły faraon, który gnębił Izraela. No i często właśnie tak, starając się to odczytać z drugiej Księgi Mojżeszowej, ciężko odpowiedzieć, bo można powiedzieć, wow, no po prostu powstał zły człowiek, który nie lubił Bożego ludu, tak? Ale właśnie Jozue i później Ezechiel. Jakby patrząc w takiej retrospektywie na historię Izraela, wyraźnie pokazuje, że problemem było to, że właśnie tam w Egipcie potomkowie Jakuba zaczęli czcić egipskie bogi, tak? Egipskich bogów. Także wasi ojcowie służyli za rzeką i w Egipcie bogom, tak? Wielu, wielu Izraelitów, słuchajcie, oddawało cześć fałszywym bogom. Dlatego spadła na nich klęska. Dlatego doświadczyli tylu kłopotów, ale później wzywali Boga i Bóg ich wybawił. To jest taka spirala, która się później nakręca przez całą Księgę Sędziów, tak? Izrael jest niewierny, odpada, Bóg zsyła na nich niepowodzenie, oni wołają do Boga, Bóg ich daje sędziego, który ich wybawia, następuje jakiś czas dobrobytu i znowu odpadają, tak? I teraz Jozue mówi, słuchajcie, jeśli by wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, że źle jest Go kochać, że źle być z Nim wobec tego, co żeście doświadczyli, wybierzcie sobie dzisiaj, komu chcecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie? Czy raczej Bogu, tak? Ale ja i mój dom będziemy służyć Panu. Jozue stawia przed nimi dwie drogi. Dwie drogi to jest jeden z głównych tematów Księgi Przypowieści. Którą drogą chcesz iść? Którą drogą chcecie się udać? Niejako mamy tutaj zapowiedź tego, co się za chwilę stanie w Księdze Sędziów. Droga wiary nie jest prosta, ale z tego względu nie jest prosta, że panuje w nas grzech, że mamy te tendencje, skłonności do niewierności, tak? Inaczej wcale droga wiary nie jest taka trudna, ponieważ byśmy bezwzględnie, bezgranicznie zaufali temu, który nas kocha, tak? To powinno być proste, a jednak my mu powątpiewamy, jednak go nie słuchamy. Dlaczego? Ponieważ właśnie w naszym sercu knujemy przeciwko niemu. Nasze serce po prostu szuka tylko właśnie, jakby tu mu właśnie podpaść, można powiedzieć. Także Jozue mówi, słuchajcie, no niestety, odpadnięcie od Boga jest o wiele gorsze niż nieznanie Go w ogóle. Wybierajcie. Do tej pory historia pokazała sromotne upadki Bożego ludu, ale Jozue mówi i rzuca im wyzwanie, lecz ja i mój dom będziemy służyć Panu. To jest słynna fraza, bardzo słynna fraza. Pamiętam, że też chyba niektórzy z was, my też żeśmy zresztą kupili, jest taki w księgarni chrześcijańskiej, nie taka zawieszka na ścianę, lecz ja i mój dom będziemy służyć Panu. Tylko wiecie w jakim kontekście Jozue to mówi. Słuchajcie, Jozue mówi to w kontekście, kiedy można powiedzieć, ile to jest procent 2 z 12, kto szybko jest w stanie policzyć, kto jest matematykiem. Ile to jest procent? 2 z 12? 85%, słuchajcie, ludzi okazało się niewiernymi. Jozue w takim kontekście wypowiada, mocno stoi na tej frazie, tak? Na tej wieży. Lecz ja i mój dom będziemy służyć Panu. Poszło ich 12 do ziemi. Tak? Pamiętajcie, kim jest Jozue. Jozue jest jednym ze szpiegów i Kaleb jest jednym ze szpiegów, jednym z tych 12. I tylko tych dwóch. Wobec tłumu niewierności, wobec 85% tłumu, słuchajcie, 85% to jest taki tłum, który jest w stanie przegłosować wszystko dzisiaj. To jest większość bezwzględna w głosowaniach. Więc wobec takiego tłumu Jozue stał wyraźnie na straży wierności Bogu. Lecz ja i mój dom, róbcie co chcecie. Pamiętajcie, błogosławieństwa, przekleństwa. Lecz ja i mój dom będziemy służyć Panu. Słuchajcie, lud oczywiście jest, to fajnie też Calvin przedstawia w swoim komentarzu, że no, takie słowa mogłyby przecież obrazić ten lud i tak dalej, ale właśnie Calvin mówi, że z natchnienia Bożego też Jozue tutaj rzuca wyzwanie. Tak jak Bóg rzuca wyzwanie ludowi, tak też Jozue rzuca im wyzwanie. I oni, zobaczcie, oni się nie obrażają, mówią, dobra, to jak tak trudno, to my już idziemy sobie, to posłużymy sobie bogom egipskim. Nie, oni tym bardziej są zmotywowani do tego, co oni odpowiadają. Odpowiedział lud tymi słowy: niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym bogom. Gdyż to Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli, i On uczynił na naszych oczach te wielkie cuda i strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, wśród których ciągnęliśmy. I wypędził Pan przed nami wszystkie ludy i Amorejczyków mieszkających w tej ziemi. Więc także my służyć będziemy Panu, gdyż On jest Bogiem naszym. My, słuchajcie, odpowiadamy to co niedzielę. Wszystko, co Pan powiedział, uczynimy, będziemy posłuszni, tak? My składamy tego typu przyrzeczenie co niedzielę. Pytanie. Czy jesteśmy prawdomówni? Czy jesteśmy prawdomówni, drodzy? Czy raczej jesteśmy hipokrytami? Bo poniekąd Izraelu tutaj w tym wyznaje. Słuchajcie, wystarczy obrócić, nie wiem, dwie kartki tak naprawdę. I to pokazuje, że taki, tego typu wyznanie w ich ustach było trochę hipokryzją, tak? Bo za chwilę Jozue umiera i co? No już się zaczyna, tak? Już. Czy rzeczywiście polegali na Bogu? Czy rzeczywiście Go kochali z całego serca? No. Także jeszcze raz Jozue, słuchajcie, to jest tak jak Jezus mówi do Piotra, nie? Już Piotr za trzecim razem się obraża na Jezusa. Czy kochasz mnie, Piotrze? Czy kochasz mnie, Piotrze? Czy kochasz mnie? I Piotr się zasmucił. Nawet Jan nam o tym mówi, że Piotr się zasmucił, tak? I Jozue znowu mówi: nie możecie służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Także Jozue jeszcze raz sprowadza ich na ziemię. Słuchajcie, Jozue, to nie jest tak, że Jozue jest wrednym typem i chce ich do czegoś zniechęcić. Nie, Jozue chce im uświadomić, słuchajcie, żeby pamiętali też o tej swojej niechlubnej historii. Także mówię, to z jednej strony może się takiemu zwykłemu czytelnikowi wydawać, że studzi ich zapał oddanie dla Boga, ale Jozue mówi, słuchajcie, pamiętajcie, kim jesteście. Pamiętajcie, że Bóg jest święty, a święty oznacza w Biblii to, że jest inny, jest zupełnie inny, jest zupełnie oddzielony, że nie można z nim sobie poigrywać. Bóg jest Bogiem zazdrosnym, też tutaj mówi, więc oczekuje lojalności w różnych okolicznościach. To jest Bóg taki jak rodzic, który na wiele pozwala. Czasami pozwalamy, by nasze małe dzieci nam weszły na głowę, ale słuchajcie, jest taki moment, w którym mówimy dosyć. Jest taki moment, w którym mówimy dosyć, tak nie może być, tak dalej nie może być, tego za wiele. Także z jednej strony Bóg jest łaskawy, miłosierny, wierny, ale z drugiej strony jest święty, a to oznacza, że jest przepełniony pasją, jest przepełniony oddaniem, wiernością. Także Jozue mówi, pamiętajcie o tej dynamice relacji z Bogiem. Tak? Bóg nie jest takim nieporuszonym Bogiem. Bóg jest Bogiem pełnym pasji, oddania, zaangażowanym, który zabiega o lojalność swego ludu. Jozue mówi, słuchajcie, jeśli wiążesz się z Bogiem, stawka jest bardzo wysoka. Czasem lepiej być nieochrzczonym, niż być ochrzczonym i zlekceważyć dobroć Bożą. Także przymierze to nie tylko błogosławieństwo, ale też przestroga przed tym, żebyśmy nigdy nie okazali się apostatami. Ale znowu, to przypomnienie jest takie, słuchajcie, że to nie w nas ta moc, żeby być wiernym, ale kiedy my kochamy Boga całym swoim sercem, całą naszą myślą, to On uzdalnia nas do tej wierności, tak? 22 werset. Wtedy Jozue rzekł do ludu, wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby Mu służyć. Także jeszcze jedna przestroga przed własną hipokryzją. W kontekście sędziów wkrótce się ukaże, że przysięgi ludzkie zostały złamane. Także potrzeba nam pokory zawsze wobec naszej mocy, wobec naszej wierności. Potrzeba nam pokory i Chrystusa tak naprawdę, czyli polegania na Nim, na Jego wierności i proszenia Jego, aby nas darzył wiernością. I werset 23. Wtedy Jozue rzekł do ludu, wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że, przepraszam, on na to, usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was i skłońcie serce wasze do Pana, Boga Izraela. Co to znaczy, usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was? Jeszcze raz się odniosę do komentarza Kalwina, do księgi Jozuego. Kalwin powiedział, że ciężko by było sobie wyobrazić, żeby przez cały ten czas wędrówki po pustyni Izraelici przechowywali bożki Mezopotamii na przykład. Nie? Może łatwiej sobie wyobrazić, że jakieś tam bożki z Egiptu pozabierali i tak dalej, ale też wydaje się, że w obliczu tego, co się stało przy górze i tak dalej, ciężko sobie wyobrazić. Więc Kalwin sugeruje, że Jozue tak naprawdę wzywa ludzi do porzucenia wszelkich inklinacji ludzkich, do bałwochwalstwa. Kalwin mówi bardzo mocno, kładzie nacisk na to, że my, nasze serca, nasze umysły mają takie to naturalne dążenie do tego, by oddawać się bożkom, oddawać się fałszywym rzeczom, tak? Dlatego Bóg mówi, nie czyń sobie obrazu. Nie czyń sobie żadnego wyobrażenia o mnie. Znaj mnie takim, jakim jestem, żywego, prawdziwego Boga, tak? Waszego męża. I co tu mówi? Skłońcie wasze serca do Pana, Boga Izraela. Może według Kalwina oznaczać, spocznijcie na Nim. Oddajcie swoje serca miłości względem Niego. Miejcie upodobanie tylko w Nim. I w Nim bądźcie zadowoleni. W Nim bądźcie szczęśliwi. Tak o to chodzi, nie? Żeby w Nim, w Bogu, po prostu spocząć na Nim, na Jego mocy, na Jego wierności. Żeby Jemu się oddać, tak? My nie jesteśmy w stanie sami utrzymać naszej wierności, ale zaufanie Bogu, zaufanie Chrystusowi, poleganie na Duchu Świętym, to jest to, czego Bóg od nas wymaga. Drodzy, słuchajcie, kończąc już, poniekąd zatoczyliśmy koło w tym kazaniu. Na początku odniosłem się do głównego wezwania, wiary Izraela, które znajduje się w 5 Mojżeszowej, w 5 Mojżeszowej, 6 rozdziale. I do tego chcę się jeszcze przez chwilę odnieść, zaznaczając takie cztery rzeczy. Tutaj jest ta preambuła, która mówi: Szema Izrael, Jahwe Elohenu, Jahwe Echad. Słuchaj Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jest jeden, albo Jahwe jest jedyny. Czyli co? I zobaczcie, tutaj teraz wymienia Mojżesz. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Czyli co? Po pierwsze, kochaj Pana Boga swego całym sobą. Bądź Mu zawsze lojalny. Tylko On, nikt inny, żaden inny, ani człowiek, ani Bóg. Po drugie, niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Czyli co? Przyswajaj sobie Jego słowo. Rozważaj, medytuj nad Bożym Słowem. Niechaj Jego słowa Cię przemieniają od wewnątrz. Noś je w sobie. Innymi słowy, poznawaj Jego charakter i przyswajaj sobie Jego charakter. Poznawaj swego męża, swego oblubieńca. Kochaj go i przyswajaj sobie to, jakim jest. Po trzecie, będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w domu, idąc drogą, kładąc się i wstają. Zobaczcie, to do tego też się już poniekąd odniosłem. Wpajaj Boże Słowo w swoje dzieci. Czy innymi słowy, edukuj swoje dzieci. Słuchajcie, jak już mówiłem, jezuici bardzo dobrze zrozumieli tę zasadę. Edukuj swoje dzieci. Żydzi też, współcześni Żydzi też bardzo dobrze rozumieją tę zasadę. Edukuj swoje dzieci. Byście się zdziwili, jakie pieniądze są w stanie filantropi żydowscy łożyć na edukację. Dlaczego? Bo wiedzą, że chodzi o pokolenia ludzi, którzy będą w tej nauce trwali. Także słuchajcie, zarówno jezuici, jak i współcześni Żydzi bardzo dobrze się poznali na edukacji, ale ja bym powiedział, że poznali bardzo dobrze tylko połowicznie tę zasadę. Słuchajcie, bo nie chodzi tylko o to, że otworzymy chrześcijańskie szkoły, choć na pewno jest ku temu potrzeba. Nie chodzi też o to, że będziemy wdrażali edukację domową, ucząc kreacjonizmu, chociaż jest taka potrzeba. I jest potrzeba ku temu, by Boże Słowo też mogło się wypowiedzieć wobec nauki, która dzisiaj jest. Ale słuchajcie, w chrześcijańskiej edukacji chodzi o coś więcej. W chrześcijańskiej edukacji chodzi też o uczenie dzieci bojaźni Bożej, odwagi w świecie, karności, porządku, konsekwencji i powściągliwości języka. A to, co wam podałem, to jest kilka głównych tematów z Księgi Przypowieści Salomona, która notabene jest podręcznikiem dla młodzieży po to, by wyrośli nam mądrych władców w Bożym Królestwie. Tak? Jeszcze raz. Zobaczcie, nie tylko chodzi o to, byśmy uczyli nasze dzieci kreacjonizmu, a nie ewolucjonizmu, ale chodzi o to, byśmy nauczyli dzieci bojaźni Bożej, odwagi w świecie, karności, porządku, konsekwencji i powściągliwości języka. To jest kilka bardzo ważnych tematów w tej księdze. Tych rzeczy z reguły nie nauczy dzieci szkoła. To na nas, rodzicach, spoczywa to ciężkie zadanie. Tak, szkoła machnie ręką, szkoła obróci to w żart, szkoła powie co najwyżej: a, jesteście źle wychowani. Idźcie do kąta, stańcie w kącie. Tak, to od nas zależy, żeby dzieci nauczyć konsekwencji i porządku, i karności, i powściągliwości języka, odwagi w świecie, i bojaźni Bożej. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Ostatnia, czwarta rzecz, słuchajcie. Nie tylko w twoim sercu, nie tylko w twojej rodzinie, ale te słowa, którym zawierzyłeś, powinny wpływać na sposób, w jaki pracujesz. Przywiążesz je na swoje ręce, na swoim czole, w jakim myślisz i jakim mówisz. Niech twój dom żyje tymi słowami, tak? Niech życie twojego domu obraca się wokół słów Bożych, wokół objawienia Bożego. Co więcej, zobaczcie, to nie jest tylko przykazanie do jednostek, to jest przykazanie dla ludu Bożego. Wypiszesz je też na twoich bramach. Co to znaczy? Co to za fraza, wypiszesz je na twoich bramach? co się odbywało w bramach. Wszelkie sądy, karne, cywilne były ulokowane w bramach miasta. Także słuchajcie, sądy powinny opierać się na Bożym Słowie, sądy kościelne i sądy państwowe też powinny się opierać na Bożym Słowie. A kiedy sądy państwowe będą w stanie się oprzeć na Bożym Słowie? Kiedy Kościół będzie wzrastał, kiedy lud Boży będzie wierny i kiedy Bóg będzie dodawał do swojego królestwa. Ale dla nas jednostek też, słuchajcie, jest pewne zastosowanie tej zasady. Jeśli chodzi o jednostki, Bóg mówi, słuchaj, niech twoje sądy opierają się na Bożym Słowie. Niech będą sprawiedliwe i święte. Bierzesz się za osądzanie innych? Czyń to po Bożemu. Także można powiedzieć, że w tym tutaj wezwaniu do miłości są wyrażone, są zawarte cztery sfery życia, które określają naszą lojalność i miłość względem Boga. To nie tylko chodzi o, zobaczcie, oddanie Jemu, to jest tylko pierwszy krok, tak? Ale jest później uczenie się jego charakteru objawionego w Słowie. To jest drugi krok. Trzeci krok. Jeśli kochasz Boga, to uczysz dzieci, które Biblia często nazywa nie naszymi dziećmi, ale jego dziećmi, to uczysz je Bożego Słowa. Bożych zasad, nie własnych zasad. Nie zasad tego świata, na czym to polega. Także to jest to, nie? Ja jestem jemu oddany, uczę się jego charakteru, ale też uczę dzieci, przyszłe pokolenia. Bożego Słowa. I po czwarte, przekładam Boże Słowo na etykę. Etykę pracy, etykę życia rodzinnego i etykę sądów. Także Bóg pyta, zobaczcie, czy będziecie wobec mnie lojalni? To jest tytuł dzisiejszego kazania. Czy będziecie wobec mnie lojalni? Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Jozuego, za księgę z Jozuego, za odnowienie przymierza, które każe nam, wzywa nas do tego, byśmy pamiętali o Twojej dobroci, byśmy byli wdzięczni za to wszystko, co uczyniłeś historycznie dla nas. Panie, spraw, abyśmy zawsze Ciebie kochali i oparli się na Twojej wierności, aby pozostać wiernymi w każdej z tych czterech sfer życia, do którego nas wzywasz. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen.